Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 23 października 2009 roku. W kabinie studia na posterunku wciąż Grażyna Chmurska i nasz realizator Luke. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy Anny Bernhardt i Piotra Rosochowicza, parę minut o filmie Anny Rzeczyckiej, felieton Stefana Rigera z cyklu Postscriptum, rozmowę Marka Pędziwola z Piotrem Cywińskim i magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy. Minął tydzień, a to najważniejsze doniesienia dnia. Najpierw doniesienie pro domo sua. Na posiedzeniu Komitetu Zakładowego dyrekcja RFI przedstawiła nową wersję planu zwolnień zbiorowych, który ma, jak wiadomo, objąć także naszą redakcję. Związki zawodowe, z wyjątkiem CFDT, uznały go za jeszcze bardziej sprzeczny z prawem niż poprzedni odesłane do poprawki przez Trybunał. Związki postanowiły ponownie ów plan zaskarżyć. Mówi plan RFI. RFI. Szwajcarskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało dzisiaj, że wpłynęło do niego oficjalne amerykańskie podanie o ekstradycję Romana Polańskiego. Dokument liczy 60 stron. Rzecznik ministerstwa Folco Galli podał, że do sprawy Polańskiego stosuje się amerykańska ustawa z 1 lipca 1977 roku dotycząca stosunków seksualnych z nieletnimi. Na jej podstawie polskiemu filmowcowi grozi maksimum 2 lata więzienia. Choć czyn zarzucany Polańskiemu miał miejsce przed przyjęciem owej ustawy, podlega on jej właśnie, ponieważ wyrok nie został wtedy wydany. Adwokat Polańskiego, Hervé Temim, poinformował, że wbrew pogłoskom jego klient nie zamierza się podporządkować żądaniu ekstradycji. Urząd Sprawiedliwości Szwajcarii przekaże obecnie Trybunałowi w Curychu amerykańskie podanie, przy czym ustalony zostanie termin, w ramach którego Polański będzie mógł zgłosić swoje uwagi do niego. Władze w Curychu dokonają przesłuchania filmowca, po czym protokół tego przesłuchania zostanie skierowany do Urzędu Sprawiedliwości w celu podjęcia przezeń decyzji. Termin tej decyzji nie został sprecyzowany w depeszach, niemniej Polański będzie mógł się od niej odwołać najpierw na szczeblu kantonu, a potem na szczeblu federalnym w Lozannie. Mówi Paryż RFI. Amerykański wiceprezydent Joe Biden uzyskał zgodę władz czeskich na realizację nowego programu tarczy antyrakietowej, który zyskał poparcie Warszawy i Bukaresztu. Ogłoszono to na wspólnej konferencji Bidena z premierem Fischerem. Biden spotyka się dzisiaj jeszcze z prezydentem Klausem. Ten ostatni podał ponadto, że otrzymał nową propozycję szwedzką w kwestii ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Ministrowie obrony NATO uznali wczoraj w Bratysławie konieczność zmian w strategii afgańskiej, nie zobowiązali się jednak do zwiększenia swoich kontyngentów. Raport generała Stanleya McChrystala spotkał się z powszechną aprobatą, poinformował sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. McChrystal zaleca w nim przesunięcie nacisku na ochronę ludności cywilnej zamiast frontalnej walki z talibami oraz organizację afgańskich sił zbrojnych i porządkowych. Rasmussen oświadczył, że zdaniem ministrów ściganie i tępienie talibów nie załatwi problemu afgańskiego. Konieczna jest budowa silnych struktur państwowych w tym kraju. Ma to również swój aspekt finansowy, skoro dobrze wyszkolony żołnierz afgański kosztować będzie 50 razy mniej niż żołnierz NATO. McChrystal zażądał jednak zwiększenia kontyngentu od 10 do 40 tysięcy żołnierzy, a w tej dziedzinie żadna decyzja nie została podjęta. Od 10 do 40 tysięcy, bądźmy precyzyjni. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej czeka na odpowiedź Iranu na złożoną mu propozycję wzbogacenia 3/4 jego zasobów uranu za granicą. Termin wygasa teoretycznie o północy. Szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner nie krył sceptycyzmu, wyznając na marginesie swojej wizyty w Bejrucie, że pierwsze sygnały z Teheranu nie są bynajmniej zachęcające. Jedną z przeszkód stanowi wysoce negatywny stosunek Iranu do Francji, która miałaby uczestniczyć w tym procesie wzbogacania surowca. Zdaniem ekspertów zapowiedziany przez Radovana Karadzicia bojkot jego rozpoczynającej się w poniedziałek rozprawy stawia Trybunał Haski w trudnej sytuacji. Karadzic oświadczył, że nie dano mu dostatecznego czasu, by przygotować obronę. Tym bardziej, że odmówił wsparcia adwokatów i zamierza bronić się sam. Karadzic zażądał 10 dodatkowych miesięcy. Sąd odrzucił. Sędziowie mogą teraz narzucić oskarżonemu obrońcę z urzędu i prowadzić rozprawę pod nieobecność Karadzicia. Zanim jednak ów obrońca zapozna się z aktami sprawy liczącymi setki tysięcy stron, proces opóźni się o dalsze długie miesiące. Szef ekipy prawników wspierających Karadzicia za kulisami, Peter Robinson, zapewnia, że klient nie zgodzi się na takiego obrońcę z urzędu. Prawnicy indagowani przez AFP nie są w stanie powiedzieć, co teraz nastąpi. Agencja przypomina, że Karadzic oskarżony jest m.in. o śmierć 10 tysięcy ludzi w czasie oblężenia Sarajewa i zamordowanie 7 tysięcy mieszkańców Srebrenicy. Pomimo ożywienia na innych rynkach, gospodarka brytyjska nadal tapla się w recesji, przechodząc najdłuższą fazę takiego kryzysu od 50 lat, pisze AFP. Nie pozostanie to bez wpływu na przyszłoroczne wybory, gdzie partii pracy Brytyjczycy szykują wielkie lanie. Ekonomiści liczyli na minimalny bodaj wzrost w trzecim kwartale tego roku, ale się nie doczekali. Zamiast 0,2% wzrostu dane ujawniły 0,4% spadku. W stosunku rocznym gospodarka brytyjska odnotowała spadek o 5,2%. Dzisiejszą prasę przestudiowali dla Państwa Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Sporo miały pracy redakcje francuskich gazet, gdy po wieczornym dzienniku telewizyjnym i niespodziewanej deklaracji syna prezydenta trzeba było przerabiać pierwsze strony. Oprócz katolickiego La Croix wszyscy zdążyli słowo rezygnuje i zdjęcie Jeana Sarkozy'ego widnieje na wszystkich czołówkach. Jean Sarkozy, gość wieczornego dziennika telewizyjnego, ogłosił, że nie będzie się ubiegać o stanowisko prezesa EHPAD-u, państwowej instytucji zarządzającej podparyską dzielnicą biznesu La Défense. 2 tygodnie trwała w mediach zażarta dyskusja nad tą kandydaturą. Lewica mówiła o jawnym nepotyzmie, część prawicy też była zażenowana, a sympatycy prezydenta i jego uzdolnionego syna zawzięcie bronili demokratycznego wyboru. Decyzja, którą Jean Sarkozy podjął sam, co podkreślił przed kamerami, została poniekąd na nim wymuszona kampanią dezinformacji i manipulacji. Syn prezydenta zrezygnował z ubiegania się o fotel prezesa potężnej instytucji, by, jak przyznał, uniknąć podejrzeń o korzystanie z wpływów ojca. Poświęcenie syna, tak tytułuje gazeta Libération, która w swym artykule wstępnym sugeruje, że rezygnacja ta brzmi jak przyznanie się do winy. Według Fabrice Rousselot, Nicolas Sarkozy zrozumiał, iż posunął się za daleko, jako prezydent pokazując swą władzę i jako ojciec próbując torować drogę swemu następcy w świecie polityki. Na przeszkodzie stanęły kompetencje, a raczej ich brak. Sprzeciw bowiem wywołał przede wszystkim pomysł, by powierzać studentowi drugiego roku prawa zarządzanie największym w Europie ośrodkiem biznesu. Jean Sarkozy może powtarzać, iż to on sam podjął decyzję, ironizuje dziennikarz Libération, i tak mu nikt nie wierzy. To pierwsza wielka klęska monarchy Sarkozy'ego, któremu wydawało się, że może decydować o wszystkim sam, nie zważając na nic i na nikogo. Jednak rosnące niezadowolenie zmusiło szefa państwa do posłania na gilotynę swego syna, by ratować własną władzę, krytykuje prezydenta Fabrice Rousselot w Libération. Jean Sarkozy rezygnuje z EHPAD, by skończyć polemikę, czytamy z kolei w Le Figaro, które również nie ma wątpliwości, że syn poświęcił się dla ojca. Ta trudna, ale bez goryczy podjęta decyzja, przyznał przed kamerami Jean Sarkozy, nie oznacza wcale wycofanie się ze świata polityki. Brice Hortefeux, jego ojciec chrzestny, a zarazem minister spraw wewnętrznych, występujący w telewizji dziwnym zbiegiem okoliczności, zauważa Le Figaro, zaraz po synie prezydenta, podkreślił dojrzałość tej decyzji, która budzi szacunek, jak się wyraził minister. Ten teatralny gest kończy 2-tygodniowy psychodramat, który przeżywał obóz prezydenta. Oskarżony o nepotyzm, Nicolas Sarkozy bronił pazurami swego syna. Stanowisko prezesa EHPAD nie jest wynagradzane, a kandydat jest wybierany drogą głosowania, przypominał w ubiegłym tygodniu na tych samych łamach prezydent Francji. Po nim, chcąc nie chcąc, występowali premier i inni ministrowie. Pałac Elizejski miał nadzieję, że afera przycichnie. Na próżno. Ponad 200 dziennikarzy z całego świata zgłosiło się po akredytację, by śledzić piątkowe obrady Rady Departamentu od CEN, gdzie mają być wybierani członkowie Rady Administracyjnej EHPAD. To światowe zainteresowanie dziwnymi zwyczajami francuskiego świata polityki, a także rosnące niezadowolenie wśród prawicy sprawiło, że Jean Sarkozy odłożył swe ambicje na razie na bok, czytamy w Le Figaro. Na razie, gdyż rezygnując z ubiegania się o fotel prezesa, Jean Sarkozy nie zrezygnował z kandydatury na członka Rady Administracyjnej EPAD. Traktat lizboński i dwie Europy. Pod takim tytułem Marek Rapacki zamieścił artykuł w dzisiejszym wydaniu La Croix. Przypomina w nim ratyfikację traktatu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 557 dniach od zatwierdzenia tekstu przez polski Sejm i nieprzejednane stanowisko prezydenta Czech, który nie chce złożyć podpisu. Dziennikarz Gazety Wyborczej stawia tezę, że w tej dyskusji o polizbońskiej Europie pomija się lub nie docenia pewnych aspektów, przede wszystkim różnic między starą a młodą Europą. Na Zachodzie sprawy bezpieczeństwa są na drugim planie. Przynależność do NATO i bogactwo tych państw sprawiają, iż poczucie niepodległości nie jest w żadnym wypadku zagrożone. Francja dzięki Unii Europejskiej może realizować z przejściowymi problemami swoje marzenie o francusko-niemieckim motorze Europy, a fiasko traktatu lizbońskiego może tylko wzmocnić ten twardy trzon. Trudno też mówić o niepokojach związanych z bezpieczeństwem energetycznym, gdy się współpracuje z Gazpromem na kilku frontach. Inaczej jest na wschodzie Europy, gdzie Rosja Putina pokazała, że jest gotowa wykorzystać szantaż energetyczny do swych celów. Polska i jej sąsiedzi nauczeni historią wiedzą dobrze, że wszechpotężna Rosja nie zrezygnuje z odbudowania swej strefy wpływów. I to budzi niepokój. Stąd ta głęboka różnica między starą a nową Europą, zauważa Marek Rapacki na łamach La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Joseph Biden próbuje rozwiać niepokoje Europy Wschodniej dotyczące tarczy antyrakietowej. To tytuł komentarza Piotra Smolara w Le Monde na temat wizyty wiceprezydenta USA w Warszawie, Bukareszcie i w Pradze. Wschód starego kontynentu z dużą rezerwą przyjmuje zmiany w projekcie tarczy antyrakietowej dokonane przez prezydenta Obamę i jego administrację. Podczas podróży do Polski, Rumunii i Republiki Czeskiej Joe Biden próbował jakoś załatać dziurę, jaka powstała po rezygnacji z planu instalacji elementów tarczy przeciwrakietowej w Polsce i w Czechach. W Warszawie Biden spotkał się z Lechem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem i poza wymianą uprzejmości powiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają rozmieścić w bliżej nieokreślonym czasie, mówiono o latach 2015-2018, rakiety SM-3, o wiele tańsze i bardziej odpowiadające irańskiemu zagrożeniu. Dziennikarz przypomina francuskim czytelnikom, że data ogłoszenia rezygnacji z tarczy antyrakietowej, 17 września, była wybrana bardzo nieszczęśliwie, bo data ta kojarzy się każdemu Polakowi z inwazją sowiecką na kraj w roku 1939. Wydaje się zatem, kontynuuje Smolar, że rola Polski w amerykańskim programie antyrakietowym doznała znacznego uszczerbku. W Warszawie czekano na więcej szczegółów technicznych, a Biden przywiózł jedynie ogólne zapewnienia. Biden zapewniał polski rząd, że rakiety Patriot zostaną Polsce przez USA przekazane. Ale coś za coś, Polska powinna zwiększyć swój kontyngent w Afganistanie o 600 żołnierzy. Biden zapewniał też podczas swej podróży po krajach Europy Wschodniej, że polepszenie stosunków Stanów Zjednoczonych z Rosją nie jest i nie będzie robione kosztem Europy Wschodniej. Wyjaśniał, że wszystko to dzieje się w interesie lepszej ochrony wszystkich krajów NATO. Studentom w Rumunii, w której było stosunkowo mało koszarów Armii Czerwonej w porównaniu z innymi krajami znajdującymi się w orbicie sowieckiej, Joseph Biden powiedział, cytuję, to wy właśnie możecie pokazać Mołdawii, Gruzji i Ukrainie drogę do stabilizacji i do dobrobytu. Z waszego doświadczenia mogą także skorzystać Armenia, Azerbejdżan i Białoruś.
RFI La Radio du Monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Mająca swoją siedzibę w Paryżu organizacja Reporterzy Bez Granic, która z uwagą przygląda się sytuacji na świecie pod względem wolności prasy, opublikowała doroczny raport w tej sprawie. Z dokumentu wynika, że Europa przestała być dla świata wzorem do naśladowania. Olivier Basile, odpowiedzialny za śledzenie stanu wolności prasy w państwach Unii Europejskiej, tak oto określi sytuację w Europie.
Przez wiele lat Europa mogła być wzorem do naśladowania w dziedzinie wolności prasy. Niemniej w minionym roku w różnych krajach, we Włoszech, we Francji, na Słowacji, w Czechach, Polsce czy w Bułgarii, czyli z jednej strony w państwach założycielskich Unii, ale także wśród tych, które dopiero niedawno zostały do niej przyjęte, mogliśmy zaobserwować wprowadzanie nowych środków, przede wszystkim w dziedzinie legislacyjnej, ale także i prawnej, które doprowadziły w konsekwencji do zwiększenia liczby procesów przed sądem, liczby rewizji w redakcjach gazet czy siedzibach mediów, a także do nasilania się cenzury. To są zjawiska, których jeszcze kilka lat temu w Unii nie było. Tak więc zamiast się rozwijać, ta specyficzna przestrzeń medialna wolności prasy zaczęła się kurczyć. To bardzo niepokojąca sytuacja z jednej strony dla samej Unii, z drugiej z punktu widzenia Europy jako wzorca do naśladowania dla innych państw na świecie. Wiarygodność Europy w dziedzinie wolności prasy maleje w oczach państw trzeciego świata, Afryki, Rosji czy Azji. Konieczna jest nienaruszalność pewnych wartości w Europie, która to nienaruszalność mogłaby w sposób wiarygodny być przekazywana innym na zewnątrz Unii.
Comme l'Asie, dans ses relations qu'elle a, elle est censée garantir au sein de ses frontières un certain nombre de valeurs et les exporter si possible, mais encore faut-il être crédible au sein de son propre royaume pour pouvoir aller prêcher la bonne parole.
A oto co Olivier Basile mówi o przyczynach takiego stanu rzeczy.
Je pense que d'abord il y a des mesures qui ont été décidées et je veux dire c'est pas parfois le fruit du hasard, c'est juste le...
Wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Po prostu podjęto decyzję o wprowadzeniu pewnych środków. Przykładem mogą być niektóre dyrektywy unijne przyjęte w ramach walki z terroryzmem. Ich zasadność jest w tym przypadku zrozumiała. Tyle tylko, że nie stosujemy broni nuklearnej do rozwiązywania konfliktu między cywilnymi antagonistami. Dyrektywy powstały za biurkami urzędników i są w różny sposób wprowadzane przez różne kraje członkowskie, co wynika z tego, że każdy ma nieco inną tradycję i kulturę w odniesieniu do wolności prasy. W tej chwili w Unii nie chronimy w ten sam sposób źródeł informacji, z których korzystają dziennikarze. Tak samo zniesławianie traktowane jest w różnych krajach Unii w odmienny sposób. Proszę spojrzeć na przykład Słowacji, która odmawia zmiany swego kodeksu karnego pochodzącego z epoki sowieckiej. Jeśli już korzysta się z unijnej ekspertyzy, to niektóre kraje skłaniają się bardziej ku represyjnemu systemowi niż temu, które zapewniałoby swobodę. To kwestia wyboru. Wreszcie sprawa mentalności. To, co dzieje się we Włoszech, to kwestia mentalności, która musi ulec zmianom.
Il y a des mentalités à changer. Ce qui est en train de se passer en Italie, c'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit de décisions et de mentalités qu'il faut faire évoluer.
Olivier Basile mówi o tym, jak reporterzy bez granic oceniają sytuację w Polsce i we Francji.
W Polsce istnieje prawo, które może być wzorcem absurdu i nonsensu. Co więcej, prawo to zostało zatwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny, czyli pojawia się pytanie o to, w jakim świecie żyjemy. A zatem prawo, które nakazuje autoryzację, zanim artykuł ukaże się w druku. Czyli mamy do czynienia z prawem wprowadzonym w 2008 roku, które grozi karą redakcji publikującej materiał bez autoryzacji osoby, której on dotyczy. Z kolei we Francji obserwujemy ingerencję głowy państwa w świat mediów. Przykładem może być zwolnienie byłego redaktora naczelnego Paris Match za opublikowanie zdjęcia jego byłej żony. Prezydent ingeruje w sprawy mediów publicznych. Niepokój mogą wywoływać bliskie kontakty głowy państwa, podkreślam, głowy państwa, a nie rządu, z szefami wielkich grup medialnych, właścicielami na przykład pierwszego programu telewizji francuskiej TFA. Istnieje zatem we Francji zjawisko ingerencji w mediach, przynajmniej w części mediów.
Mówił Olivier Basile z organizacji Reporterzy bez Granic, która uznała, że najlepsza sytuacja pod względem wolności prasy panuje w Danii, Finlandii i w Irlandii.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger. Cmentarze pełne są Mozartów i Turingów, którym podcięto skrzydła lub przyprawiono gębę z racji pochodzenia, niedożywienia lub odchyleń od normy. Dla malutkich i nikczemnych duchem nie ma większej satysfakcji jak pognębienie i zaszczucie tych, co ich przerastają o tysiąc głów. Często zresztą, patrz, inkwizycja, epoka wiktoriańska, komunizm, makartyzm, lincz odbywał się w majestacie prawa, mającego rzekomo chronić społeczeństwo przed zepsuciem. Doświadczył tego na własnej skórze geniusz matematyki Alan Turing. Afera Polańskiego, choć całkiem inna, to ostrzeżenie, że jad moraliny wciąż zatruwa umysły, a nawet podsycany jest z premedytacją przez aktorów współczesnej sceny, którzy w obawie przed rozumem, który sieje ziarno dywersji, ukazując złożoność świata, wybrali granie na emocjach i najniższych instynktach. Uprzedzam życzliwych polemistów z powyższej kategorii, że ani homoseksualista, ani mason, ani cyklista, ani geniusz informatyki, choć chętnie byłbym wszystkim naraz, gdyby Bozia dała, gdyż być wszystkim to naturalna ambicja godna eschatologicznego wyzwania, jakie rzuca nam w twarz niepowtarzalność i efemeryczność naszego życia. Alana Turinga zbyteczne, jak mniemam, przedstawiać. Time umieścił go na liście 100 osobistości najważniejszych w XX wieku, lecz kto wie, czy nie należy raczej do pierwszej dwudziestki. Choćby jednak był i nawet pierwszy lub drugi, i tak byłby trefny na indeksie współczesnej inkwizycji. Obiektywnie historia przyznała mu rację. Już w latach 30. Turing przeczuł, że maszyna zdolna jest wdać się we współzawodnictwo z ludzkim mózgiem. Skonceptualizowana przezeń maszyna Turinga była intelektualnym prototypem komputera, zaś test Turinga, jak potem go nazwano, pozostaje do dziś być może najlepszym kryterium pozwalającym zmierzyć drogę wiodącą ku sztucznej inteligencji. W odróżnieniu od innych utopionych w bagnie moraliny i zawiści geniuszy, Alan Turing miał to przynajmniej szczęście, iż technologiczna rewolucja, której był jednym z ojców, od kryptologii po internet, od komputera po sztuczną inteligencję, pod górą pół wieku przyznaje mu rację i nawet celebruje to przyznaniem nagrody Turinga uchodzącej za Nobla z informatyki. Brakowało wciąż tylko przedstawicieli ludu zdolnych walnąć się w pierś. Gordon Brown, któremu rzadko udaje się wygłosić coś mądrego, tym razem w tekście ogłoszonym 10 września zdobył się na powiedzenie sorry Alan i prosił w imieniu rządu o przebaczenie za to, że onegdaj jego poprzednicy potraktowali w sposób przerażająco niesprawiedliwy jednego z największych naukowców naszej ery. Skłoniło go potem niewątpliwie z górą 30 tysięcy sygnatariuszy petycji domagającej się rehabilitacji geniusza, którego w 1952 roku, po przyznaniu się przezeń do homoseksualizmu, sąd skazał za obrazę moralności na 2 lata więzienia, oferując mu alternatywę w postaci terapii hormonalnej. Alan Turing wybrał to drugie, co równało się de facto kastracji chemicznej. Zaczęły rosnąć mu piersi, zaś atletyczna sylwetka owego maratończyka o ambicjach olimpijskich uległa głębokiej deformacji. Po procesie odsunięto go od wszelkich ważnych badań dotyczących budowy komputera. W roku 54, w rok po zakończeniu terapii, odebrał sobie życie, chrupiąc jabłko zmacerowane w cyjanku, jak w Królewnie Śnieżce, którą uwielbiał. Przypominając tę smutną historię, którą opisał m.in. Andrew Hodges w książce Alan Turing, czyli Tajemnica Inteligencji, Jérôme Fenoliot pisze w Le Monde, że karierę Turinga złamano w imię tego samego paragrafu, z jakiego poszedł za kraty Oscar Wilde, i że ustawę antygejowską zniesiono w Anglii dopiero w 1967 roku, w Szkocji w Ulsterze w 80, a we Francji nawet rok później. We wspomnianym tekście Gordon Brown przeprasza tysiące homoseksualistów skazanych w imię homofobicznej ustawy oraz miliony innych skazanych na życie w strachu. W przypadku Alana Turinga ta nieludzka kara była tym bardziej krzyczącą niesprawiedliwością, że ów geniusz był również bohaterem narodowym. Można stwierdzić bez przesady, pisze Brown, że bez jego nadzwyczajnego wkładu historia II wojny światowej przybrać mogła całkiem inny obrót. Genialny matematyk odegrał bowiem kluczową rolę, tworząc kryptologiczną bombę Turinga, zainspirowaną między innymi pracami polskich matematyków, która pozwoliła na złamanie kodu Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej, co dało aliantom decydującą przewagę, w szczególności w bitwie o Atlantyk. Legenda miejska głosi, choć Apple formalnie temu zaprzecza, że to w hołdzie dla Turinga właśnie firma Macintosh wybrała na swoje logo nadgryzione jabłuszko. Lecz tak naprawdę Alana Turinga nie zabił cyjanek, lecz inny, bardziej perfidny jad, nazwany celnie przez niczego jadem moraliny. Autor Ecce Homo, skąd ów neologizm pochodzi, kładł nacisk na odróżnienie faryzejskiej pseudomoralności, w niektórej czujemy się upoważnieni, choćbyśmy byli zżarci do szpiku kości grzechem i ohydą, do prawienia kazań innym, od etyki czy moralności prawdziwej, którą wolno stosować tylko wobec siebie. Nikt owej ontologicznej bezradności wobec misji obiektywnego sądzenia innych nie wyraził mocniej niż skruszony prokurator w genialnym upadku Camusa. Kto kogokolwiek upoważnił, dajmy na to, do sądzenia Polańskiego? Czemu takie zacietrzewienie amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, dużo mniej pryncypialnego, gdy spływa nań złota manna w postaci cirka 4,7 miliardów dolarów odszkodowań dla ofiar pedofilii, jakie wyłożył w ostatniej dekadzie Kościół katolicki w USA, aby ratować swą reputację i uchronić przed cięższymi sankcjami dobre parę tysięcy księży, wobec których, w przeciwieństwie do Polańskiego, zarzut o pedofilię nie był naciągany, gdyż chodziło często o małe dzieci. Przyszło nam dziś żyć w czasach rozpiętych między cyberprzestrzenią a średniowieczem, podczas gdy każda mądrość i każde głupstwo krążą wokół planety szybkością światła, porażając lub oświecając umysły. Po latach względnego wyzwolenia, otwarcia okien, przewietrzenia zatęchłych dogmatów, w tkankę społeczną wsącza się znów natarczywie, z zachętą polityków i cesarzy medialnych imperiów, preferujących granie na emocjach od trudnej misji rozszyfrowywania sensu, wstrętny jad moraliny, najgorszej z trucizn, przy której zatrute cyjankiem jabłko Turinga to symbol wyzwolenia.
To był felieton Stefana Rygera z cyklu Postscriptum, a teraz Marek Pędziwol rozmawia z Piotrem Cywińskim. Świat, który ma w pamięci Holokaust, nadal zachowuje ciszę, pokazuje zakłopotanie, ale też wyraża niechęć do ostrzejszych działań w obliczu takich wydarzeń jak zbrodnie reżimu Pol Pota, tragedia Srebrenicy, ludobójstwo w Ruandzie, oskarża Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz, w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem, i zauważa, że na przykład względem Darfuru jakoś nie widział tych Iren Sendlerowych w Warszawie, w Polsce, wśród nas.
To chyba nie jest proste zadanie być dyrektorem takiej placówki.
Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nie, niewątpliwie nie jest prostym zadaniem, ale generalnie nie jest prostym też zadaniem pracować na jakimkolwiek stanowisku tutaj. To jest praca z jednej strony niezmiernie odpowiedzialna, a z drugiej strony chyba niezmiernie obciążająca psychicznie. To na co dzień nie jest łatwo i po 3 latach widzę, że mają rację starzy pracownicy, którzy mówią, że nie da rady się przyzwyczaić z czasem, że czas nie działa na korzyść jakiegoś, nie wiem, przyzwyczajenia się do tego miejsca czy do tego tematu.
Jakie to jest uczucie mieć za oknem widok na krematorium?
To trzeba sobie jakoś ułożyć w głowie. Jeśli człowiek sobie nie ułoży w głowie, to ucieknie bardzo szybko. Często nowi pracownicy, którzy tutaj trafiają, albo zostają na całe życie, albo uciekają po kilku miesiącach. Te krematorium tutaj jest i czy się będzie miało go za oknem, czy się będzie mieszkało 300 km dalej, ono nadal tu będzie. Także ten dystans po prostu trzeba zrelatywizować w jakiś sposób. Fakty są takie, że ono istniało i że pozostałości po tej całej zagładzie, po całym obozie koncentracyjnym są nadal.
Chce pan powiedzieć, że nie tylko pan, ale i wszyscy powinni pamiętać o tym, że to krematorium tu nadal stoi.
Tak, to krematorium nadal stoi i nadal są prochy ofiar w okolicy i nadal są ludzie, którzy to przeżyli, chociaż ostatnio umierają, ale są ich dzieci i nadal jest to część naszej historii. Niezależnie od tego, gdzie się mieszka, czy jak daleko ma się do tego krematorium, krematorium. Natomiast zagłębienie się w tą historię zostawia ślady nie tylko ludziom, którzy tutaj pracują, którzy tym tematem się zajmują, również naukowcy, czy edukatorzy, czy nauczyciele, którzy ten temat podejmują, a robią to w bardzo różnych miastach, państwach na świecie. Jeśli zagłębią się wystarczająco mocno w ten temat, to też czują, że pewna jakby taka naiwność prostoduszna już nie powróci. Już nie da rady patrzeć na ten świat, nie mając świadomości tego, co się stało.
Każdy powinien odwiedzić Auschwitz i Auschwitz-Birkenau?
Nie wiem. Nie wiem, bo jeśli to jest wizyta na poważnie, to jest wizyta, która zostawia duże ślady. Myślę, że każdy powinien sobie zadać pytanie, czy chce odwiedzić i niezależnie od tego uzasadnić sobie odpowiedź. Wydaje mi się, że to jest historia, z którą trzeba się zmierzyć. Wydaje mi się, że tu na miejscu można ją ogarnąć trochę lepiej niż przez książki czy filmy na zewnątrz. Jednak pozostałości oryginalne i czas poświęcony takiej wizycie pozwala na przemyślenie różnych wątków i być może w jakimś stopniu ustosunkowanie się samemu do tego, co się stało. Natomiast przede wszystkim każdy powinien sobie odpowiedzieć, kim był, kim jest, czy kim chce być w kontekście takiej ludzkiej możliwości, jaką jest zagłada, jaką jest Auschwitz.
Jako dziecko byłem w Oświęcimiu po raz pierwszy z wycieczką szkolną. Takich wycieczek jest sporo. Potem przed paru laty zacząłem często bywać w Oświęcimiu. Trwało mi to długo, nim któregoś dnia wreszcie zdecydowałem się podjechać pod bramę Auschwitz-Birkenau i wejść tam i spędzić tam parę godzin. Pytanie, czy dzieciom należy to pokazywać?
Przed jakimś 14 rokiem to bym w ogóle nie zachęcał, bo ani tematyka, ani sposób pokazywania, ani wystawy nie są przygotowane z uwzględnieniem mentalności, nie wiem, dziecka 7- czy 10-letniego. Natomiast każdego człowieka generalnie, i to niezależnie od wieku, radziłbym przygotować wcześniej. Zupełnie inaczej wyglądają przyjazdy tych klas, gdzie nauczyciel poświęcił chociażby te 2 godziny lekcyjne wcześniej, żeby omówić sprawę, dać szersze tło, wyjaśnić nie tylko historię, ale pewne znaczenie tego, co zobaczą. I to jest raz, a dwa, niezmiernie istotne jest, ażeby po wizycie jeszcze raz usiąść, jeszcze raz się zastanowić, zebrać jakby dodatkowe pytania czy uwagi. Nawet jeśli się nie ma na nich odpowiedzi, bo to często są pytania zupełnie fundamentalne, które padają, na które nie potrafimy odpowiadać. Ale jakby podsumować w pewien sposób, czy pozwolić tym młodym ludziom wyrzucić z siebie to, co ich jakoś dotknęło. Wizyta przygotowana jest wizytą, która będzie dużo, dużo bardziej udana niż taka wizyta, z jaką się jedzie do Malborka czy do Wieliczki.
Obóz Auschwitz-Birkenau to miejsca, które upamiętniają największą zbrodnię w dziejach ludzkości. Jest to miejsce, które ma przypominać, ale to jest oczywistość. Ale czy to miejsce może służyć również pojednaniu?
To jest pytanie, pojednaniu z kim? Trudno zmuszać dzisiejszą młodzież, na przykład polską czy żydowską, żeby się jednali z młodzieżą, nie wiem, na przykład niemiecką czy austriacką. Bo trudno w dzisiejszej młodzieży niemieckiej czy austriackiej widzieć osoby odpowiedzialne. To są ludzie, którzy się urodzili wiele dziesiąt lat po wojnie, którzy też tutaj przyjeżdżają z pewnym jakby kompleksem, z pewną trudnością naturalną i zrozumiałą. W moim przekonaniu to nie jest do końca miejsce, które w pierwszym rzędzie w każdym razie służy jakimś pojednaniom, nie wiem, między narodami czy między jakimiś religiami i tak dalej. W moim przekonaniu, mówię na kanwie jakby moich obserwacji z ostatnich kilku lat, dużo bardziej jest to przestrzeń jakby zagłębienia się w samego siebie i pewnego uporządkowania własnego systemu wartości, czy własnego spojrzenia na świat, czy własnych poszukiwań swojej własnej odpowiedzialności. Pojednanie, owszem, ale sam ze sobą. Dużo bardziej. To jest chyba podstawa tego, co tutaj ludzie doświadczają. A w każdym razie mam taką nadzieję, że jednak podstawową refleksją jest to, kim ja jestem, kim chcę być i na ile chcę realizować moją odpowiedzialność za dzisiejszy i jutrzejszy świat.
A jakie w tym kontekście tego, co pytam, znaczenie miały wizyty obu papieży w tym miejscu?
Myślę, że właśnie bardzo duży. Jan Paweł II to była wizyta człowieka, który świetnie znał to miejsce i który to miejsce rozumiał, jak mało kto już w tamtych latach. To była wizyta bardzo chrześcijańska. Tam w ogóle o Żydach czy o zagładzie nie było dużo. Była pewna cisza nad jedną z płyt, ale to nie było nakierunkowane na to. To było raczej nakierunkowane na generalnie na męczeństwo ludzi, na Edytę Stein, na tą historię. co bardzo dużo dało byłym więźniom zresztą, którzy zobaczyli, poczuli jakby część swojego życia jako pewien współudział w męczeństwie, w sensie religijnym.
Również więźniom żydowskim?
Oni dopiero później, mam wrażenie, zaadaptowali jakby tą wizytę do pewnego ciągu wydarzeń Jana Pawła II. Na samym początku chyba nie, mam wrażenie. Natomiast później, już w latach 90. było jasne, że to się wpisuje w cały ciąg wydarzeń, w wizytę papieską w synagodze w Rzymie, w wizytę w Yad Vashem, w wizytę przed Murem Płaczu i tak dalej. Ale to później jakby zrozumieliśmy, że jest to jakiś, prawda, początek wielkiej teologii Jana Pawła II względem narodu wybranego. Benedykt XVI tutaj stanął wiele, wiele lat później, ale tak naprawdę przyszedł tą samą drogę, którą przechodził Jan Paweł II. Najpierw, prawda, brama Arbeitmachtfrei, przejście w modlitwa pod ścianą śmierci, a potem przejście w Birkenau przed tymi wszystkimi tablicami, zastanawianie się, prawda, i modlitwa tam. To było bardzo podobne w swojej wymowie. I Benedykt XVI chyba tak naprawdę, mam wrażenie, że szukał różnych kluczy do zrozumienia, czy do w ogóle przybliżenia się do Auschwitz. Bardzo często w jego przemówieniu padało te słowa, prawda, dlaczego Boże do tego dopuściłeś, czy jak to Boże było możliwe, prawda? Tego wątku Jana Pawła II nie było. Jan Paweł II się dużo bardziej skupiał w moim przekonaniu na człowieku. To jest ciekawe, ale to jest znowu ta oś, prawda, bardzo wewnętrzna, ludzka, a niekoniecznie ogólnospołeczna, czy międzynarodowa, czy międzyreligijna.
To pytanie Boże, dlaczego dopuściłeś, Boże, gdzie ty byłeś w tym czasie, chyba nie jeden sobie zadał.
Nie jeden sobie zadał, ale to jest pytanie, z którym trzeba bardzo uważać, bo to bardzo łatwo wykorzystać jako takie pytanie ucieczka od różnych innych pytań, jako pewne, bym powiedział, może nie zrzucenie do końca, ale pewne stworzenie nowej równowagi czy samej odpowiedzialności. Kiedy stałem podczas modlitwy czy przemówienia Benedykta XVI w Birkenau, jeden z ocalałych koło mnie się bardzo zdenerwował i zapytał się mnie, ale co on w ogóle gada, ten twój papież? Co ja mówię, no słyszysz, pyta się Boga o to, dlaczego milczą. Na co ów ocalały powiedział, ale to jest wredne pytanie, to jest głupie pytanie, tego pytania nie wolno stawiać. Najpierw trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego człowiek do tego dopuścił? Gdzie człowiek wtedy był? I dopiero jak na to sobie odpowiemy, to można zawracać głowę Bogu.
Dlatego, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę?
Ja nie jestem teologiem i nie znajduję dobrych, wdzięcznych jakichś pól do teologii w cieniu Auschwitz. To jest niewątpliwie jedna z największych zagadek teologicznych w historii człowieka, czy jego stosunków z Bogiem. Natomiast na pewno zanim nie zaczniemy rozliczać innych, musimy się rozliczyć sami. Jesteśmy jeszcze od tego bardzo dalecy.
Szymon Wiesenthal, jeden z tych, którzy tutaj byli w tym czasie, wielokrotnie mówił, że każdy naród jest holokaust fähig, zdolny do holokaustu. A jak pan widzi to ze swojej perspektywy?
Niszczenie jest w naturze człowieka. Holokaust jest niszczeniem na skalę niewyobrażalną, ale jest niszczeniem. Każdy kiedyś był tak wściekły na kogoś innego, że chciałby go zabić. Aż się trzęsie, prawda? Człowiek, aż ma ochotę wziąć i udusić, no to się zdarza każdemu, prawda? Natomiast czy można zaplanować coś tak gigantycznego i przekonać do tego innych ludzi, żeby to zrobili? Tutaj w Holokauście jest jednak ta machina, nie tylko ze strony jakby industrialnej, prawda, zaangażowana, ale przede wszystkim ta machina jakby społeczna, to uwarunkowanie jakby propagandowe, no dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi uwierzyli w to. W obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady pracowało wolnych ludzi, Niemców, Austriaków, no obywateli III Rzeszy, Volksdeutsche również, około 70 tysięcy osób. Mówię tylko o obozach, nie mówię o transportach, o gettach, o więzieniach i tak dalej. Tłum ludzi podjął się tej polityki i ją realizował. To nie jest tak, że parunastu, prawda, panów gdzieś w Wandze zdecydowało, a potem pociągi same ruszyły, kominy same się paliły i tak dalej. To jest pewien wymiar trudno osiągalny, natomiast dzisiaj, nie porównując jakby skali czy wydarzeń, bo to nie zawsze ma sens, ale dzisiaj widzimy jednak po Srebrenicy, po Rwandzie, że pewne mechanizmy są odtwarzane. Może nie aż w takim wymiarze, może nie aż w takiej industrializacji, ale jednak coś w tym jest. I wobec tych mechanizmów świat nadal zachowuje w dużej mierze pewną ciszę, zakłopotanie, ale też pewną niechęć do jakichś działań ostrzejszych. Trzeba było wiele tygodni, zanim w Rwandzie militarnie starano się uspokoić sytuację. a było tego wiele więcej od II wojny światowej, Pol Pot i tak dalej, to możemy naprawdę mnożyć. I nadal, jak obserwujemy II wojnę światową i zagładę, to sobie zadajemy pytania, co robili alianci, co robiło podziemie, co mówił albo czego nie mówił papież, albo co widziano w Londynie. I oskarżamy, prawda, tamtą sytuację bardzo mocno. I dzisiaj tak samo jak w telewizji widzimy, co się dzieje gdzieś tam w Afryce czy w Azji. Myślimy sobie, no dobrze, ale co robi ONZ, co robi Unia Europejska, dlaczego tam jeszcze nie ma błękitnych hełmów, G9, G8, G7, nie wiem co, dlaczego nikt nic nie robi, a sami się jakoś tak potrafimy kompletnie wyautować od tej możliwości zrobienia czegokolwiek. Wszyscy podziwiamy takie osoby jak, nie wiem, Irena Sendlerowa, natomiast proszę pamiętać, w jakich warunkach ona to robiła. A my względem Ruandy, czy względem Kosowa, czy względem, nie wiem, Darfuru, warunki mamy idealne, nic nam nie grozi, a jednak nie robimy nic. Względem Darfuru jakoś nie widziałem tych Iren Sendlerowych w Warszawie, w Polsce, wśród nas.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z Piotrem Cywińskim, dyrektorem Muzeum Auschwitz, rozmawiał Marek Pędziwol. 21 października minęło 25 lat od śmierci znakomitego francuskiego reżysera filmowego François Truffaut. W swoim felietonie wspomina go Anna Rzeczycka.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Francuska nowa fala narodziła się 50 lat temu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Cannes za sprawą 27-letniego François Truffauta. Jego film 400 batów wywołał entuzjazm widowni, zdobył nagrodę za reżyserię i został okrzyknięty przez krytyków jako arcydzieło zrywające z akademizmem i otwierające nową epokę w historii kina. Dziś 400 batów należy do klasyków filmu, a nowa fala stała się tematem niezliczonych rozpraw i punktem odniesienia dla wielu pokoleń filmowców. Śladami François Truffauta, Claude'a Chabrola, Jeana-Luca Godarda, Alain René, Erika Romera i Jacques'a Rivetta, którzy w latach 50. odmłodzili sztukę filmową, kręcąc dzieła bardziej osobiste, opuszczając dekoracje studyjne i wychodząc w plener, pracując z niewielkim budżetem, bez gwiazd i ze zredukowaną do minimum ekipą techniczną, zdążali i podążają nadal wielcy Amerykanie William Friedkin, Arthur Penn, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese. W nowej fali inspiracji szukają reżyserzy azjatyccy i oczywiście Francuzi. Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Claire Denis. Prawdziwym kultem otoczona jest postać czołowego reżysera nowej fali, François Truffauta, który zmarł na raka mózgu w 1984 roku w wieku zaledwie 52 lat. Jego grób z czarnego marmuru stał się miejscem prawdziwych pielgrzymek. Znaleźć tu można ciągle odnawiane świadectwa głębokiego przywiązania do tego wielkiego artysty, który sprawy poważne potrafił traktować z lekkością i niezrównanym humorem. Miniaturowe wieże Eiffla, które kolekcjonował, bukiety goździków farbowanych atramentem, co jest aluzją do filmu Małżeństwo, torebkę w kształcie psa, taką samą jak ta, z którą nie rozstaje się dziewczynka w filmie Kieszonkowe, egzemplarz powieści Goethego, Powinowactwa z wyboru, która była ulubioną lekturą bohaterów Jules'a i Jima, a nawet pończochę podobną do tej, którą nosiła Catherine Deneuve w Syrenie z Mississippi. Jest też pełno kartek i listów wytkniętych pod kamyczki. Przeczytać można na nich wśród wyznań osobistych wybrane cytaty z dialogów filmów Truffauta. Czy miłość boli? Życie zrobione jest z kawałków, które do siebie nie pasują. Graliśmy w źródło życia i przegraliśmy, ani z tobą, ani bez ciebie. Miłość to radość i cierpienie. Do sekty miłośników François Truffaut należą więc fetyszyści, romantycy i cała masa ludzi, dla których jego dzieło stało się przewodnikiem życiowym. Dlaczego jego filmy wzbudzają tyle gorących pasji? Być może dlatego, że ich tematem przewodnim jest właśnie bezgraniczna i ślepa namiętność, którą kierują się wszyscy bohaterowie. Moją religią jest miłość, mówi Isabelle Adjani w historii Adeli H. Myśl o tobie przyspiesza bicie mego serca. To jedyne, co się dla mnie liczy, słyszy Gérard Depardieu z ust Catherine Deneuve w ostatnim metrze. Misją, którą wyznacza sobie Jeanne Moreau w Jules i Jim, jest wynalezienie miłości. W François Truffaut, wspomina dzisiaj aktorka, nie był ani naiwnym romantykiem, ani dandysem, ani zgorzkniałym cynikiem. Pewnie był tym wszystkim jednocześnie. Potrafił również o ważnych ludzkich problemach mówić z czułym, rozbawionym dystansem. Jak żyć i jak kochać? To były pytania, które stawiał sobie nieustannie w swej twórczości. Dla nikogo nie było tajemnicą, że stawiał je sobie także w życiu. Kobiety, a zwłaszcza aktorki, działały na niego jak narkotyk. Każdy z filmów był deklaracją miłości dla tej, która ukazywała się na ekranie. Jeanne Moreau, Claude Jade, Catherine Deneuve, Marie-France Pizier, Jacqueline Bisset, Fanny Ardant. We wszystkich filmach kobieta zajmowała miejsce pierwszoplanowe. Truffaut, który wystrzegał się militantyzmu i nigdy bezpośrednio nie angażował się w żadną walkę, swoją twórczością uczynił stokrotnie więcej na rzecz wyzwolenia, postępu i nowoczesności niż tysiące działaczek feministycznych. Pasjonował się także tematem dzieciństwa, zwłaszcza dzieciństwa nieszczęśliwego. Poświęcił mu kilka swych arcydzieł: 400 batów, Dzikie dziecko, Kieszonkowe. Nie starał się nawet specjalnie ukrywać, że opowiadał w nich przede wszystkim o swym własnym dzieciństwie. Już w pierwszym wielkim filmie 400 batów wyznał prawdę swego życia. Nienawiść do matki, dla której był ciężarem, poszukiwanie ojca, młodzieńczy bunt kogoś, kto nie chce i nie może się dostosować. Melancholia zrodzona z ran zadanych w dzieciństwie przenikała całą jego twórczość. Kino antybohaterów, kobiet, dzieci i umarłych.
Magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. A dziś w naszym studiu Piotr Gruszczyn, przy telefonie pan Andrzej Jonas. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Rozpoczynamy od wielkiej polityki. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden gościł w Polsce. Nie tylko zresztą w Polsce, także w Czechach, w Rumunii. No ale dla nas to była ważna i długo oczekiwana wizyta. Rozmowy dotyczyły tej nowej wersji tarczy antyrakietowej. Czy panowie są zadowoleni z tej wizyty? Czy padły jakieś konkrety? Piotr Gruszczyn.
Znaczy, ja jestem zadowolony, ale bez euforii. Co do nowej tarczy, no to termin jest ustalany na rok bodajże 2018, czyli niektórzy złośliwi mówią, że to jest na święty nigdy. Rzeczywiście to jest perspektywa czasowa bardzo odległa. A zadowolony jestem z innego powodu, że jest to jakiś znak ocieplenia stosunków, które w ostatnim czasie może nie tyle ochłodły, co takie no, stały się obojętne. To z winy nowej administracji w Stanach Zjednoczonych. Ktoś tam sobie jednak przypomniał, że nasz region, Polska, jest jednak ważnym jakimś punktem na mapie świata, tak przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. I z tego powodu jestem zadowolony. Natomiast co do tych konkretów, czyli tarcza, rakiety rozmieszczone w Polsce, no wydaje mi się to pieśń bardzo odległej przyszłości. Bardziej realne wydaje mi się sprawa stacjonowania jakichś oddziałów amerykańskich na terenie Polski, na czym bardzo nam zależy. Ale i tutaj też niestety trzeba przypomnieć, że ustalenia w sprawach praktycznych, chociażby kwestia jurysdykcji nad żołnierzami amerykańskimi, opodatkowania firm, które by obsługiwały te oddziały, no stoimy w miejscu. Te negocjacje idą bardzo, bardzo wolno do przodu.
A jak pan ocenia wizytę Joe Bidena w Polsce, Andrzej Jonas?
Bardzo podobnie jak pan redaktor Gursztyn. Dodałbym do powodów zadowolenia, które on przytoczył, a właściwie braku rozczarowania, jeszcze jeden powód miejscowy. Mianowicie w moim przekonaniu wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i przebieg jego rozmów z premierem i prezydentem oraz stanowisko, jakie obaj nasi politycy zajęli wobec tych rozmów po ich zakończeniu, wydaje się, że zdejmuje z porządku dnia jeden z konfliktów między prezydentem a premierem. Znaczy, ten przedmiot konfliktu to były stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi. I zarzuty ze strony środowiska politycznego pana prezydenta były takie, że Polska nie występuje dosyć twardo wobec Stanów Zjednoczonych. No i decyzja z 17 września przyjęta została przez te koła polityczne jako wyraźny dowód tego, że rząd premiera Tuska przegrywa politykę amerykańską. Wizyta Bidena zdejmuje ten problem, ponieważ obaj polscy politycy mieli do tej wizyty bardzo pozytywny stosunek i wyrażali daleko idące zadowolenie.
Tutaj muszę się w 100% podpisać. Jest to bardzo cenna uwaga, to co powiedział redaktor Jonas. Rzeczywiście identyczne podejście prezydenta i premiera powoduje, że przynajmniej w tym momencie polityka zagraniczna przestała być tematem gry wewnętrznej.
Andrzej Jonas i Piotr Gursztyn. Kolejny temat na dziś. No, jesteśmy już od dłuższego czasu świadkami politycznej walki o powołanie w Sejmie kolejnej komisji, która tym razem ma wyjaśnić tak zwaną aferę hazardową. Oczywiście przepykanki kadrowe, kto ma być w tej komisji, kto ma jej przewodniczyć, to jedno, ale z drugiej strony ogromne różnice zdań, jeżeli chodzi o zakres czasowy pracy tej komisji. A zatem spór polityczny, czy szykuje się kolejna komisja, która nie przybliży nas w ogóle do prawdy, ale będziemy świadkami ostrej walki politycznej, Piotr Gursztyn?
Na pewno będziemy świadkami ostrej walki politycznej, ale każda komisja śledcza, nawet najgorsze komisje śledcze, coś tam nam pokazywały i opinia publiczna była informowana. Tutaj, jeśli jest realna afera w sprawie machlojek wokół ustawy hazardowej, jeśli one były, to tego nie da się zamieść pod dywan. Coś zawsze wyjdzie, mimo starań o ukrycie, coś zawsze w tak konkretnej sprawie, bo to jest bardzo konkretna sprawa, musi wyjść, pod warunkiem oczywiście, że rzeczywiście ktoś próbował coś przy tym, mówiąc kolokwialnie, grzebać.
No ale ja mam takie niemiłe wrażenie, że celem niektórych polityków jest po prostu doprowadzenie do takiej publicznej konfrontacji byłego szefa CBA, pana Kamińskiego i premiera Donalda Tuska, Andrzej Jonas.
A to dlatego, że pan dostrzega dwa nurty starań o komisję śledczą. I rzeczywiście, w moim przekonaniu, są dwa nurty. Jeden jest ten, powiedziałbym, rzeczywisty, ten taki mięsisty, o którym mówił redaktor Gursztyn, to znaczy dążenie do tego, żeby sprawy państwowe w Polsce przebiegały w sposób prawidłowy. A drugi, który rozgrywa się w kontekście kampanii przed wyborami prezydenckimi, ma charakter widowiskowy. I nieuchronnie te oba nurty są ze sobą splecione, a jakość tej komisji ocenimy w zależności od tego, którego nurtu będzie więcej.
A którego będzie więcej, panów zdaniem, Piotr Gursztyn?
Ja myślę, że powinniśmy mądrze na to patrzeć. Na pewno będzie ten teatr, ale po prostu nie tyle zwracać uwagę na pozory, na sprawy zewnętrzne, na właśnie folklor polityczny, a wpatrywać się i wyłapywać meritum. No, nie mamy wpływu na polityków, możemy ich potępiać, ale no wiadomo, że oni, jeśli będą chcieli harcować, to i tak będą harcować. No, trzeba szukać.
Jeżeli będą media i będą kamery, to na pewno teatr będzie dominujący,
niestety,
Andrzej Jonas.
W moim przekonaniu więcej będzie tego nurtu przedwyborczego. Nie nazwałbym go tylko teatralnym, ponieważ to jest też realpolitik. Będzie więcej tego nurtu przedwyborczego, dlatego że zbyt blisko jest termin wyborów i zbyt wielki jest konflikt między dwiema głównymi siłami politycznymi w Polsce, żeby utraciły tę scenę w swoich staraniach.
Piotr Gursztyn, Andrzej Jonas. Ostatni temat na dziś. Temat, który, no, w tle są ogromne pieniądze, ale dotyczy tak naprawdę naszego życia, naszego klimatu. Kto tak naprawdę ma pomagać biednym państwom w ograniczeniu emisji CO2? Czy Polska i inne biedniejsze kraje Unii Europejskiej powinny ponosić rzeczywiście większy ciężar niż bogaci? No, na razie nie ma w Unii Europejskiej co do tego zgody. Polskie propozycje, by to właśnie bogaci za to płacili, nie znalazły zrozumienia. Ja mam takie wrażenie, że Unia Europejska trochę stawia się w roli takiego mędrca światowego, że my wiemy dobrze, myśmy to wszystko już przerobili, pomożemy światu, jak to zrobić, a wielcy tego świata, wielcy gracze tak naprawdę nie przejmują się emisją CO2, bo to i Stany Zjednoczone, i Rosja, i Chiny, Hindusi, no właściwie ci, którzy bardzo wpływają na zmianę naszego klimatu, nie zabierają ostro w tej sprawie głosu. Piotr Górszczyn.
No właśnie, ciekawe, jak zachowa się polski rząd. Polski rząd ma tutaj bardzo trudne zadanie i podejrzewam, że interesy wewnętrzne, nasze krajowe, zwyciężą niż na takie na przykład dążenie do posiadania dobrego wizerunku wobec innych krajów europejskich.
No to byłby bardzo kosztowny dobry wizerunek.
Tak, to prawda. To za dużo by nas kosztowało, bo po pierwsze nasza gospodarka stoi na węglu, co wszyscy wiedzą, i to nie chodzi tylko o samą energetykę, ale o napędzanie wszystkiego, co się w Polsce rusza, w fabrykach, w elektrowniach i tak dalej. A druga rzecz to są względy budżetowe. Czołowi politycy polskiego rządu mówią wyraźnie, większość działań nie tylko w tej kwestii są podporządkowane zmniejszeniu dziury budżetowej i wydanie następnych pieniędzy prawdopodobnie nie wchodzi w grę. No, rząd ciuła sumy nawet kilkuset milionowe, a tu byłyby sumy kilkuset miliardowe, więc ja nie zdziwiłbym się, jakby było weto.
A zatem chyba musimy trzymać kciuki za polski rząd, by udało się korzystne dla Polski rozwiązania przeforsować. Andrzej Jonas?
Nie wydaje mi się, żeby istniało zagrożenie takie, że my będziemy musieli świadczyć jakieś znaczne kwoty na rzecz krajów słabo rozwiniętych. Natomiast poważny problem mamy z naszą własną gospodarką, dlatego że sfera energetyki, bo tej sfery to przede wszystkim dotyczy, ale nie tylko, jest dramatycznie niedoinwestowana zarówno pod rządami obecnych emisji, jak i w przypadku przyjęcia nowych norm i oczywiście wprowadzania ich w życie na raty. To jest nasz niesłychanie istotny problem i tę kwestię rząd premiera Tuska otworzył wiele miesięcy temu. Udało się doprowadzić do zmiany sytuacji, to znaczy do takiej sytuacji, że Polska może w razie poważnego zagrożenia naszych interesów gospodarczych dysponować możliwością sprzeciwienia się. Sprawa jest otwarta i bardzo skomplikowana. Tak czy inaczej, stoimy jako cały świat bez wątpienia u progu nowej rewolucji przemysłowej związanej z zanieczyszczeniem atmosfery. I musimy do tej rewolucji przystąpić, ponosząc odpowiednie ciężary, które będą daleko mniejsze teraz niż byłyby w przyszłości, gdybyśmy ich nie udźwignęli teraz. Polska dodatkowo ma skomplikowaną sytuację na tle polityczno-dyplomatycznej, ponieważ przewodzi teraz organizacji ONZ-owskiej przygotowującej nową konwencję po Kioto. W grudniu ma się odbyć w Kopenhadze stosowna konferencja globalna i oczywiście Polska jako prezydent tej organizacji kończy tę prezydenturę właśnie w grudniu, chciałaby doprowadzić do pomyślnego zakończenia i przyjęcia nowego protokołu. To komplikuje sytuację. I jeszcze jedna mała uwaga. To nie jest tak, że wielkie gospodarki świata, na przykład chińska, odwracają się tyłem do problemu klimatycznego. Również z tego względu tak nie jest, że podejście twórcze i aktywne do tego problemu jest bardzo gospodarczo profitujące. Chiny, mimo że tydzień w tydzień otwierają nową elektrownię węglową, czyli taką silnie zanieczyszczającą powietrze, równocześnie prowadzą bardzo intensywne zmiany w swojej gospodarce właśnie proekologiczne i zaczynają być w grupie mistrzów świata, jeśli idzie o nowe technologie, co oczywiście będzie owocowało profitami.
No my niestety nie jesteśmy mistrzem świata, jeżeli chodzi o nowe technologie, Piotr Górszczyn.
To prawda, ale ja bym dorzucił rzecz jeszcze jedną. Ustępstwa dla nas byłyby bardzo bolesne. Polska ma coraz większy deficyt energii elektrycznej. Brakuje nam jej coraz bardziej i tutaj ustępstwa by tylko pogorszyły naszą sytuację.
Piotr Górszczyn. Justyn i Andrzej Jonas, a także Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń, nie tylko politycznych, ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
To był magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień. W przyszłym tygodniu oczywiście spotkamy się z naszymi kolegami z Warszawy ponownie. A teraz już dziękuję państwu za uwagę i życzę czarującego weekendu. Oczywiście w naszym towarzystwie. Do usłyszenia.